Duchu Święty, i zapal w nas płomień Twojej miłości i Pańskiej bojaźni. Daj nam usłyszeć Twój głos tajemniczy w naszych sumieniach. Pocieszcielu, niech blask Twój rozproszy mroki umysłów i serca ożywi. Ty bowiem jesteś jaśniejszy od słońca, które już schodzi. Uświęć owoce naszego wysiłku, obdarz pokojem i łaską wytrwania, prowadź nas drogą codziennej wierności Twoim natchnieniom. Ojcu, Synowi i Tobie Najświętszy, chwała niech będzie na niebie i ziemi, Ty bowiem jesteś weselem i dobrem duszy człowieczej. Amen. Dzisiaj 22 lutego 2019 roku. Co to dla nas oznacza, którzy pilnie odgadujemy działanie Boga, Jego życzenia, Jego obecność wśród nas? To 88. rocznica powstania namalowania obrazu Bożego Miłosierdzia. I wydaje się, że koniecznie musimy zatrzymać się dzisiaj nad tym, co wydarzyło się 22 lutego 1935 roku, kiedy Pan Jezus przyszedł do siostry Faustyny w Płocku i zażądał od niej, bo najczęściej będzie używał właśnie tego słowa, by namalowała obraz według tego, co widzi, to znaczy według oglądu Jezusa Chrystusa, który do niej przyszedł i stanął przed nim właśnie taki, jak siostra Faustyna będzie później używała sformułowań, tak jak na tym obrazie. Taki przyszedł i prosi ją, aby namalowała ten obraz. Co rozpoczęło się od dnia 22 lutego 1931 roku? Jest to data konkretna, co do godziny prawie. Rozpoczęliśmy żyć w epoce Bożego Miłosierdzia. Rozpoczęła się epoka Bożego Miłosierdzia. Takich epok będzie w życiu Kościoła wiele. Teraz żyjemy w takiej epoce. Co to jest za epoka? To jest epoka powrotów do Boga, nawrócenia. To jest epoka przebaczania, okazywania obfitego Bożego miłosierdzia każdemu, kto powraca, prosi o przebaczenie. Jest to epoka także konsekwencji tych decyzji, to znaczy powrotów i prośby o przebaczenie i uzyskania przebaczenia. Jakie to są konsekwencje? Wzrastanie w świętości, zanurzenie się całkowicie w Jezusa Chrystusa. To jest najwyższe pragnienie komunii z Nim, bo w takiej komunii mamy żyć w przyszłości, w niebie, w pełnej komunii, a ta komunia teraz właśnie się zaczyna. Ta komunia będzie otwarciem wszelkich bram nieba, jeżeli jakiekolwiek bramy są w niebie. Podejrzewam, że nie ma żadnych, ale są otwarte ramiona miłosiernego i dobrego Boga i tam właśnie zdążamy i On nas przyjmie. Żeby słowo powiedzieć o pewnych epokach w Kościele, to przypominamy sobie myśl Kościoła, teologię Kościoła, dojrzewanie wiary, rozwój teologii, rozwój epoki mistyki, życia duchowego. To są wielkie epoki wzrastania Kościoła w obecności Jezusa Chrystusa i w dziele Ducha Świętego, który za to wszystko, co wielkie Boże jest nam rozdawane, On nie tyle odpowiada, co jest dawcą, co jest tym, który w każdej chwili ofiaruje, aby człowiek mógł prawdziwie żyć. Były epoki definicji wiary, kreda nasze powstawały, które odmawiamy przy świętym różańcu, ale także w niedzielę bardzo uroczyście. Była epoka macierzyństwa Matki Bożej, sobory 325, 341 efeskie, spotkania biskupów, które mówią, Maryja jest Matką Boga. Ona urodziła właśnie Jezusa Chrystusa, Boga człowieka. Fascynacja ojców Kościoła tym wydarzeniem niezwykłym, które jest dziełem Boga. Epoka później to już XI, XII i XIII wiek. Eucharystii, obecności Jezusa w Eucharystii, Jego rzeczywistej obecności, konieczności wielkich i pięknych celebracji, stąd zrodziły się wielkie procesje i uroczystości Bożego Ciała. Później, kiedy protestantyzm zdemolował świadomość tak wielu w Kościele, odrzucił Eucharystię, odrzucił świadomość właściwie grzechu, że grzech jest nam już darowany, jesteśmy wszyscy zbawieni, rozpoczęła się epoka wielkiej mistyki po roku 1517, to Jan od Krzyża i Święta Teresa, którzy przywrócili niejako z woli Jezusa Chrystusa świadomość grzechu, mało, świadomość czystości serca, zjednoczeniu się mistycznym z Jezusem. Później mamy epokę serca Jezusowego, święta Maria Małgorzata Alacoque i jesteśmy w epoce miłosierdzia Bożego. Ta epoka. Epoki dotyczą Kościoła. Tam w tych epokach zawsze są ważni, pewni ludzie. To przez ludzi, to przez tych, którzy byli posłuszni natchnieniom Boga, rozpoczynały się te epoki w swojej treści, w swojej głębi i konieczności, bo takie były konieczności życia Kościoła, by Eucharystia naprawdę stawała w centrum, by człowiek pytał się, kim jest i czy taki, jaki jest, może zjednoczyć się z Bogiem, czy potrzeba mu absolutnie oczyszczenia i takiej bliskości i rozpoznania Boga już teraz, a nie kiedyś dopiero, kiedy staniemy przed Nim. Epoka otwartego serca Jezusa to, jak wspomniałem, wszędzie osoby, których Bóg wybrał. I dlatego też chciałbym dzisiaj zatrzymać się troszeczkę właśnie wokół tych osób, wokół ich powołania, ale przede wszystkim jakby powiedzieć o pewnej strategii Boga, to znaczy modelu postępowania Boga, który jest ogromnie ilustrujący do naszego życia i dlatego będę chciał się przy tym modelu także zatrzymać. Więc osoby i bohaterowie epoki miłosierdzia. To święta siostra Faustyna, to błogosławiony ksiądz Michał i to święty Jan Paweł II. Znamy powołanie Faustyny, tę strategię Boga, takie błogosławione osaczanie ją od dzieciństwa, rozpalanie miłości ku Jezusowi Chrystusowi, to w tej codzienności do niej przychodził od pasienia krów, od zamiatania izby, od pójścia do szkoły, od bycia w kościele z takim wielkim pragnieniem spotkania Jezusa. Później, kiedy dorastała, kiedy trzeba było zarobić na jakąś sukienkę, także rodzinę wspomóc. Znamy te jej wyjścia czy wyjazdy z domu na służbę do Łodzi i gdzieś jeszcze. Tak. I właśnie w tej Łodzi Pan Jezus, jako nazwijmy ją dorosłą już, dwudziestolatkę zdobywa dla siebie i to bardzo sposób oryginalny na zabawie, na tańcach. Tam się jej zjawia. Zjawia się jako ten, który został ubiczowany, zmasakrowany cierpieniem i biczami i mówi, że już i pora, by więcej go nie zwodziła. Czy Faustyna go zwodziła, to nie będziemy w tej chodzić w dyskurs, ale tak jej powiedział. I otrzymała, jak powiedziała, nakaz. To nie polecenie, to nie zachętę, to nie światło tylko Boże w życiu, ale nakaz, jedź natychmiast do Warszawy i tam wstąpisz do klasztoru. Ale cóż znaczyło to natychmiast i do jakiego klasztoru? W ogóle nie precyzuje Pan Jezus tego. Zupełnie nie. No więc ona natychmiast rzeczywiście jedzie do klasztoru, jest noc, nie wie gdzie się zatrzymać, jedzie na rozkaz czy nakaz Jezusa. No i spotyka kapłana w kościele świętego Tomasza. Na Ochocie ten jakoś ją ratuje, przedziwnie, że przenocuje, tak i wysyła do Warszawy, by ona odnalazła jakiś klasztor. Puka do wielu furt, wreszcie jest żytnia i siostry Matki Bożej Miłosierdzia. rozpoczyna nie od razu życie zakonne, zostaje przyjęta, ale jeszcze nie przyjęta, musi rok gdzieś pracować, żeby na posag zarobić. Jest to rok 1921. I wstępuje, przyjmują ją siostry i wszystko wydaje się już pięknie i ładne, wszystko jest zadecydowane, jest w klasztorze, tak, i czuje się jak w raju. Jest postulat, nowicjat i rozpoczyna realizację życia zakonnego. Ale Bóg wkracza w swoim zaskakującym stylu w jej życie. To właśnie 22 luty 1931 rok, kiedy zupełnie nie mówi jej: ty się dobrze módl, ty słuchaj przełożonych, ty wypełniaj swoje obowiązki. Tylko mówi, no zupełnie zaskakująco, namaluj obraz według rysunku, który widzisz. Wiemy, jak Faustyna wpadła w popłoch. To jest ta strategia Boga, model postępowania. Nie powiedział, do jakiego klasztoru, ma tylko iść, szukać, znalazła. Teraz usłyszy od Jezusa zarządzenia, przynaglenia, by namalowała obraz. Nie ma pojęcia, jak to zrobić. Sama nie ma talentu. Jakaś siostra ma jej pomóc. Siostra rozkłada ręce. Przełożona, już troszeczkę zburzona, kupiła Faustynie pędzel i farby. Namaluj, jak chcesz. Ja jestem bezradna. Ale Jezus nie odpuszcza. Cały czas nie odpuszcza, nakazuje, mówi jej: słuchaj, jeżeli nie namalujesz, będziesz winna wielu, wielu ludzi, którzy mogą się potępić. Faustyna pisze w dzienniczku: jestem umęczona tym wszystkim, nie mam sił, bo Jezus ciągle żąda, abym namalowała ten obraz. Zamartwiam się tym niezmiernie, nawet tak powiedziała Faustyna. Strategia Jezusa. Nic nie pomaga, tylko żąda. Zaraz będziemy, czy za chwilę powiem, jaka to była strategia i do czego Jezus prowadził. Teraz model postępowania drugi. Przygotowanie księdza Michała Sopoćkę. Błogosławiony ksiądz Michał urodził się w 1888 roku, zmarł w 1975. Kapłan. Tutaj wiele detali by trzeba było powiedzieć. Kapelan Wojska Polskiego, ale kapelan, który był na froncie. Później studia na Uniwersytecie w Warszawie. Później habilitacja, doktorat, habilitacja. I zapowiadał się jako profesor na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Wielki skarb pedagogiczny, intelektualny dla tego wielkiego kapłana. Znowu wydawało się, że będzie wiódł życie pobożne i spokojne. Tymczasem wkracza tutaj sam Pan Jezus. Mianowicie przewraca mu życie całkowicie do góry nogami. Wiele tu jest detali bardzo ważnych. Został kapelanem sióstr Bernardynek. Tak, tam miał mieszkanie, profesura, był spowiednikiem kilku rodzin zakonnych. No wszystko było piękne. Głosił kazania, celebrował mszę świętą. A Pan Jezus przewrócił mu życie do góry nogami. A myślę, że nie tyle mu przewrócił życie do góry nogami, ile postawił je na nogi. Był zatarg, nie będę wchodził, ze siostrami bernardynkami musiał ksiądz Michał opuścić to mieszkanie u nich, przeniósł się do sióstr wizytek na Rosie i jego kariera naukowa stanęła pod zapytaniem, ponieważ ten spór ze siostrami, wyimaginowany spór, rzucił na niego negatywne spojrzenia, także i uniwersytetu, i księdza arcybiskupa Jabrzykowskiego, więc został zwykłym kapłanem, zwykłym, czyli piękno realizacji swojego kapłaństwa, nie profesury, i kapelanem u sióstr wizytek. To jest rok około 1930. Faustyna nie ma pojęcia, że przygotował jej pomoc i to w Wilnie Jezus. I mówi, zapisała w dzienniczku tak. Jednak dobroć Boga Jezusa, kiedy taka była utrudzona i umęczona tym nakazem właściwie niewykonalnym namalowania obrazu, więc dobroć Jezusa Chrystusa jest nieskończona i jest wielka. I przygotował mi na ziemi tutaj pomoc widzialną, tak, którą otrzymała wkrótce. Więc kolejne wydarzenie. Oblegana Faustyna, przynaglana, a Jezus wcale tego nie przyspiesza. On nic nie zrobił, nie ułatwił jej, nie dał rozwiązania. To jest taki model. Na co czekał, moim zdaniem, Pan Jezus? Czekał, żeby ją siostra przełożona, matka generalna przeniosła do Wilna. Mogła to już uczynić w 1931 roku. Nie wiadomo, nie zrobiła tego. Tymczasem siostra Faustyna jest przeniesiona do Warszawy, do Krakowa, do Kieszcza, do Płocka i wreszcie do Wilna. Faustyna zostaje decyzją przełożonych przeniesiona do Wilna 25 maja 1933 roku. Uwaga, 33 rok to jest rok święty. To nie są okoliczności jakieś przypadkowe. Żadne. Tak jak spotkanie właśnie z księdzem Michałem Sopoćką, który był spowiednikiem sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Wilnie. Przypadkowość? Nie. To jest precyzyjne działanie Jezusa Chrystusa. Precyzyjnie zaplanował to wszystko Jezus Chrystus, czasowo się wcale nie spiesząc, wiemy, niebo nie wpada w popłoch, niebo nie załatwia wielkich spraw, tak jak my od razu chcemy, jak to mamy nawet powiedzonko takie na jutro, nie na jutro, tylko na wczoraj już chcemy, żeby wszystko było zrobione. Jezus czeka, harmonia Boga, dobroć Boga, przygotowanie człowieka, tutaj jakżeż jest ważne. Faustyna więc przyjechała do Wilna z tym ciężarem nie do wykonania, namalowania obrazu i zobowiązuje zaraz po pierwszych spotkaniach do tego księdza Michała Sopoćkę. Jak powiedzieliśmy, Pan Jezus przygotował to wszystko już wcześniej. Ksiądz Michał o tym nie wiedział. Jest w kapelanie sióstr wizytek w takim pięknym domku, który ma jedno pięterko, czyli parter i pięterko. Nie wiadomo, jak się to stało, zresztą wiadomo, ale szczegółów jest za bardzo dużo, że tam mieszka malarz pan Kazimierz Kazimierowski. Mieszka na parterze. Malarz. I wtedy ksiądz Michał, przynaglany przez siostrę Faustynę, pyta się go, czy by nie namalował takiego obrazu. On już był autorem kilkunastu obrazów religijnych. I on się zgadza. I 1 stycznia 1934 roku Faustyna z księdzem Michałem staje w atelier malarskim pana Kazimierowskiego i rozpoczyna się wielki proces malowania obrazu, który trwał do czerwca, czyli właściwie 6 miesięcy, do czerwca 1934 roku. To był finał. Ale jesteśmy w roku świętym. To nie jest finał namalowania obrazu. Ksiądz Michał został poproszony, aby w niedzielę po Wielkanocy, czyli dzisiaj w niedzielę Bożego Miłosierdzia, wtedy nazywaną niedzielę przewodnią, czy niedzielę białą, wygłosił kazania o Bożym Miłosierdziu. Te kazania miały mieć miejsce w Ostrej Bramie. Tam miał te kazania wygłosić. Między 26 a 28 kwietnia 1935 roku były to uroczystości zakończenia roku świętego. I rzeczywiście obraz został po raz pierwszy wystawiony w Ostej Bramie. Jak wchodzimy do Ostej Bramy, po lewej stronie To jest też bardzo ważne, bo Jezus na obrazie jest lekko skierowany w lewą stronę, a Maryja Ostrobramska, Matka Miłosierdzia, tak skłania głowę w prawą stronę. I jakby te nie tylko osoby się spotkały, ale te dwa oblicza, jakby ich oczy spotkały się razem. To jest bardzo ważny szczegół, jeśli będzie możliwość, to coś na niego o nim powiemy. Dygresja, która nie jest wcale dygresją. Mianowicie od 1447 roku do 1455 roku Kościół prowadzi papież Mikołaj V. Cóż to jest za papież? On rozpoczął właściwie renesans w Kościele. Wielkie budowle rzymskie, które później stały się wzorcowe dla późniejszej architektury, są dziełem właśnie papieża Mikołaja V. I on, uwaga, on przyjął plany i rozpoczął budowę Bazyliki Świętego Piotra. Bazyliki Świętego Piotra, wielkiego monumentu, znamy wszyscy tę bazylikę, jej wielkość, jej informację teologiczną, jej piękno architektury, całą jej urodę tej właśnie bazyliki. I cóż się działo? Kiedy on umierał w 1455 roku, jeden z kardynałów, będąc przy jego śmierci, zapytał go, czy nie ma pewnych wyrzutów jakichś, czy niepokoju w nim nie ma, że rozpoczął takie wielkie budowle, że wydano pewne pieniądze, i to konkretne, na budowę Bazyliki Świętego Piotra, której dopiero fundamenty założono. A odpowiedź umierającego papieża była następująca. Nie. Ponieważ ta bazylika będzie opowiadała o wielkości Kościoła. Nasz lud w wierze jest prosty. Kiedy stanie przed bazyliką, kiedy wejdzie do jej wnętrza, zobaczy wielkość Kościoła, jego piękno, jego dostojność, zobaczy coś zupełnie innego, co tworzy świat i czym świat epatuje. Tak odpowiedział papież Mikołaj V. I jest pytanie, czy papież Mikołaj V nie wiedział, że obliczem Kościoła jest Jezus Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały? Że centrum Kościoła żywego to nie mury, ale on właśnie, że wielkość Kościoła to celebracja Eucharystii, to święci męczennicy i wyznawcy. Czy papież o tym nie wiedział? Tak, wiedział, ale chciał ukazać na zewnątrz, w bardzo konkretnych wymiarach, wielkość, piękno i dostojność Kościoła. Jeżeli przyszedł Jezus do siostry Faustyny 2 lutego 1931 roku, czyli w święto poświęcenia Bazyliki Świętego Piotra, to chciał coś bardzo ważnego powiedzieć. Jakby uzupełnić to, co papież Mikołaj V zamyślił. Mało, chciał nam przypomnieć, chciał nam wskazać, żebyśmy zobaczyli Kościół. Czym jest obraz? Obraz to oblicze Kościoła. To oblicze Kościoła. Przez to wszystko, co powiedział siostrze Faustynę, Pan Jezus mówi wyraźnie. Chcę powiedzieć, że obliczem Kościoła jestem ja. Nie jej portretem, nie jej monumentem, ale ja żywy. Namaluj tak, jak mnie widzisz, mówi Faustynie. Ja jestem obliczem, ja jestem obecnością. Ja jestem pełnią, ja jestem wszystkim w Kościele. Tak, i podaje Jezus dwa objaśnienia, dwa źródła bijące z Jego otwartego serca. Krew i woda. sakramenty dające życie, chrzest i utrzymujące i prowadzące Kościół w mocy Eucharystia. Jezusowe oblicze namalowane na tym obrazie to oblicze umęczonego. Jezus jest z ranami, umęczonego Zbawiciela. Jezus ma zaznaczone rany stóp i nóg i ranę otwartego serca. Ale także jest to Jezus zmartwychwstały. Promienie, które biją z Jego otwartego serca, ponieważ wypłynęła już tam ostatnia kropla krwi eucharystycznej, ostatnia kropla wody sakramentu Chrztu Świętego. Te promienie są, ogarniają cały Kościół. Należą także do oblicza Kościoła. I wnioski na teraz, na dziś. Jeśli dziś chcemy mówić o Kościele, to musimy stanąć przed obrazem Jezusa Miłosiernego, który jest dziełem Jego samego, który powstał z Jego pragnień, z Jego tęsknoty, aby już rozpocząć tę epokę miłosierdzia. Musimy stanąć przed tym wizerunkiem, z którego będziemy czerpali olbrzymią ilość łask. Ten obraz jest jakby naczynie niosące do każdego moce, siły, łaski, łaski przebaczenia, łaski skruchy, łaski spotkania z Bogiem. I dzisiaj, kiedy o Kościele się tak mówi, jak się mówi, co nas ogromnie boli. Jeżeli dziś są spotkania tu i tam, jeżeli chce się powiedzieć o grzechu Kościoła, musi się wejść w tę dyskusję przez teologię obrazu Jezusa Miłosiernego. Przez to, co On sam powiedział. Ja chcę być obliczem Kościoła. Przyjmijcie to. Ja jestem obliczem Kościoła. I do Kościoła wchodzi się jakby przez całą mądrość, piękno, teologię, bliskość i ogarnianie promieniami Bożego Miłosierdzia. Tak wchodzimy do Kościoła. I dzisiaj 88. rocznica tej opowieści Boga do nas o bogactwie swojego miłosierdzia. Bóg przebogaty w swoim miłosierdziu prosi, abyśmy zrozumieli, iż On jest tym, który prowadzi Kościół, On jest pięknem tego Kościoła, On jest jego obliczem przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie.